Jeśli spojrzeć na historię Polski, można sobie wyobrazić, że najbardziej niszczycielską wojną w naszej historii były działania wszczęte zarówno przez III Rzeszę, jak i Związek Sowiecki w czasie II wojny. A okazuje się, że nie. Najbardziej niszczycielską dla nas wojną w historii był szwedzki potop. W połowie XVII wieku populacja naszego kraju spadła o 30%, populacja Wielkiego Księstwa Litewskiego praktycznie o 50%, a na terenie obu krajów doszło do tak potężnych aktów grabieży, że mało co po Szwedach zostało. Jeśli teraz spojrzeć na wojsko rosyjskie, wiele wskazuje na to, że na naszych oczach dochodzi do jej schyłku. Do Władimira Putina dochodzi powoli ta świadomość, że szeregi jego armii doświadczają czegoś więcej niż tylko porażek na froncie. Niepowodzenia, przeolbrzymie straty, dezorganizacja, braki w logistyce, szeroka gama problemów wewnętrznych tworzą monstrualnych rozmiarów kryzys, którego żadna propaganda nie jest w stanie już ukryć. Armia Federacji Rosyjskiej jest unicestwiana od środka. I skala rozwijających się problemów jest tak wielka, że o odwrocie w tym momencie trudno mówić. 2023 rok miał być przełomowy. Od drugiej połowy stycznia mówiono wciąż o szykowanej potężnej ofensywie, która już od kilku miesięcy była przygotowywana. Siły rosyjskie rozczłonkowano na 100 batalionowych grup bojowych, co dało łącznie 120 tysięcy żołnierzy. Na froncie Rosjanie przeszli do działań mających charakter zwiadowczo-rozpoznawczy. Seriami drobnych ataków mieli przekonać się, które miejsca w ukraińskiej linii obrony są najsłabsze. Następnie w najdogodniejszym miejscu Rosjanie mieli uderzyć z całą mocą. Jak wiadomo, nawet to się Rosjanom nie udało. Zdobycie Bachmutu i Wuhedaru miało pójść szybko. Tymczasem cały potencjał przygotowany do ofensywy poszedł w przeciągające się walki. Trzeba powiedzieć jasno, porażka rosyjskich wojsk pancernych, warunki pogodowe pozostawiające wiele do życzenia, jeśli chodzi o manewry i przeciągające się walki, o niewiele znaczące z taktycznego punktu widzenia miejscowości, stanowią proste równanie, z którego jasno wynika, że zamiary rosyjskiego dowództwa zakończyły się niepowodzeniem. Powiedzmy sobie wprost, że problemy nie powstają nagle, nie wzięły się też znikąd. W pierwszej kolejności, aby rozszyfrować, skąd się wzięły problemy w rosyjskim wojsku, trzeba się cofnąć do czasów, kiedy pojawił się na Kremlu dopiero co świeżo upieczony rosyjski prezydent Władimir Putin wraz ze swoją ekipą. Od niepamiętnych czasów armię dręczy korupcja, do której zachęcali wataszkowie Putina, awansowani jego zaufani ludzie, którzy politycznie zabezpieczali wojsko Putina. Jego elita wymyślała różne historie, dlaczego jest trudna sytuacja wewnętrzna, zwalając winę na innych, nie doszukując się u siebie problemów. Względnie sprawnie poszły działania wojenne w Czeczenii, Gruzji, nawet Syrii. Ale nie da się ukryć. Problemów wojska rosyjskiego na Ukrainie pod dywan się zamieść już nie da. Wierni towarzysze Putina, żeby stwarzać pozory, budowali armię. Mianowali, awansowali, namaszczali, tworząc środowisko dowódców wojskowych, które w zdecydowanej większości myślami było na salonach raczej niż na poligonach. Sposobów na unowocześnianie armii jest wiele. Rosyjski model za to zawiódł. Środowisko Putina uważało, że należy awansować i obsypywać orderami tych, którzy potrafili przygotować porządnie wyglądającą defiladę, bo przecież defiladami się wygrywa wojny. Jeśli majorowi udało się przygotować pokaz wojskowy na najlepszym poziomie, pewnie mógł liczyć na stopień pułkownika. Żeby mieć pewność co do awansu, trzeba tylko było entuzjastycznie oklaskiwać każdy pomysł Putina i dołożyć starań, żeby wojsko wyglądało porządnie, profesjonalnie i groźnie. Dzięki mediom, przeciętny Rosjanin jest święcie przekonany co do wielkości federacji, czyli na takim micie państwo mogło swoje ugrać. Problemem w takim prowadzeniu wojska jest to, że kiedy dochodzi do faktycznych walk, można mieć pewne problemy. O operacji militarnej Putina mówiło się, że miała być błyskawiczna. I faktycznie, błyskawicznie się okazało, że propagandowe konfabulacje Kremla nie umożliwiły podboju swojego sąsiada. To, co jeszcze kilka lat temu uznawano za drugą armię świata, zwolna staje się drugorzędna. Doskonale walcząca ukraińska armia obraca rosyjskie oddziały w perzynę, a Putin Putin bezradnie przegląda raport za raportem, które donoszą o kolejnych kompromitujących klęskach. Siłę, którą propagandowo udało się stworzyć rosyjskim mediom, wojsko ukraińskie zwolna zabiera z każdym uderzeniem. Swoją drogą jest to pewne osiągnięcie, by samą mocą propagandy stworzyć mocno fikcyjny obraz potęgi siejącej strach. Zmieniająca się dynamiczna sytuacja wojenna powoduje, że rosyjskie wojsko jest skazane na niepowodzenie. Siły lądowo-powietrzne wojska rosyjskiego kurczą się na ukraińskim polu bitwy. Szokujące statystyki roku 2022 to dopiero początek. Widać wyraźnie, że armia rosyjska topnieje w oczach i rok 2023 zapowiada się jeszcze gorzej od poprzedniego. Specjaliści wyraźnie zwiastują, że niedługo kremlowskie wojska nie będą zdolne do prowadzenia jakichkolwiek operacji ofensywnych. Rezerwowy potencjał bojowy się skończył. Rezerwistów, ilu mogło trafić na front, już trafiło, a nowe zdolności bojowe wojsk ukraińskich oznaczają, że rosyjskie zasoby jeszcze szybciej się wyczerpią. Niepowodzenia wojskowe są owocem wzorowych działań Ukraińców, wewnętrznych problemów wojska rosyjskiego, które były ukrywane latami. Wychodzą teraz fatalne relacje między dowódcami a szeregowymi. I wcale nie chodzi tylko o traktowanie żołnierzy jako mięso armatnie. Wiele jest czynników. Fatalne wyżywienie, niedostateczne zaopatrzenie, katastrofalne warunki polowe, drugorzędne wyposażenie żołnierzy, czy temat wyposażenia służącego do walki w nocy. Rosyjscy żołnierze o nim słyszeli, ale do końca nie są przekonani, czy istnieje naprawdę. Rosyjski żołnierz nie ma nawet co marzyć o zachodnich technologiach, celownikach, termowizorach, czy chociażby radarach pola walki. Do tego bywa, że żołnierz służący w siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej nie są nawet traktowani najlepiej. Najgorzej mają ci, nie będący Rosjanami. Walki pod Bachmutem czy Kreminną to walki prowadzone przez rosyjskich żołnierzy pozbawionych broni zaawansowanej technologicznie. Z racji, że wojsko ukraińskie dysponuje takimi technologiami, to wojska Putina są z góry skazane na niepowodzenie. Spektakularną klęską była porażka pod Wuhedarem. Tam Rosjanie ponieśli gigantyczne straty i taka utrata około 150 wozów bojowych. I całkowite rozbicie kilkusetosobowego oddziału jest podręcznikowym przykładem bezradności armii rosyjskiej. A że to nie pierwsza porażka, takie kompromitujące armię informacje docierają do szeregowych, którzy niejednokrotnie widzą, co się dzieje. A że to nie budujące informacje, to szeregowi są kompletnie odarci z jakiejkolwiek wiary. Wiary w dowódców. Brak wiary w dowódców oznacza brak wiary w zwycięstwo. A brak wiary w zwycięstwo to brak wiary w państwo. Putin może mydlić oczy światu czy własnym obywatelom dzięki szeroko zakrojonym działaniom propagandowym, ale nie zasłoni rosyjskim żołnierzom oczu. Ci widzą stosy swoich kolegów, z którymi jeszcze tydzień temu rozmawiali i dzielili przemyśleniami. Do tego są świadkami czy uczestnikami tego, co wojsko rosyjskie wyrabia z ludnością cywilną. Rosjanie na froncie nie wykazują żadnego entuzjazmu, a ich dowódcy nie potrafią ich zagrzać do boju. Armia rosyjska umiera, dosłownie i w przenośni, a swoją rękę do tego przykładają Ukraińcy. W tych rękach jest coraz lepsza zachodnia broń i przyszłość tej części świata. Dzięki bardzo za obejrzenie. Jak się podobało, dajcie kciuki do góry, jak nie to w dół, a jak średnio, to dajcie jednego kciuka w bok. Subskrybujcie, lajkujcie, zostawcie komentarz, co byście chcieli widzieć w kolejnym materiale. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was napije się szklanki wody, bo trzeba się nawadniać. To tyle na ten temat, prosto z wostu, poznałem.